przy mikrofonie Grzegorz Gil. Audycję realizuje Bogusław Wichrowski, a w ten czwartkowy wieczór puka do Państwa domów audycja GPS, Globalny Punkt Spojrzenia. Drodzy Państwo, myślę, że w funkcjonowaniu nawigacji satelitarnej systemu GPS mają znaczenie współrzędne, prawdopodobnie także liczby i inne różnego rodzaju ciągi obliczeń, algorytmy. Ta piosenka na wejście, drodzy Państwo, ona odsłania tematykę, w której cyfry i liczby są dzisiaj naszymi głównymi bohaterami. O matematyce w stosunkach międzynarodowych porozmawiam z moimi gośćmi, ale zanim przejdę do ich przedstawienia, to chciałbym Państwa delikatnie wprowadzić do tematyki, skąd pomysł. W stosunkach międzynarodowych mamy dużo działań państw. Dużo nierówności, a czasami także symetrii, dużo potęg. No, są też potęgi, niekoniecznie te związane z działaniem matematycznym, z potęgowaniem. Na pierwszy rzut oka wydaje się zatem, że geopolityczny świat w wielu miejscach styka się z matematyką. A ta może nam pomóc lepiej go zrozumieć. Matematyka to przecież potęga, a raczej królowa nauk. Tak jak w matematyce, w świecie państw obowiązuje określona kolejność działań, ale niekoniecznie jest ona taka sama w obu przypadkach. Zapraszam zatem na rozmowę, drodzy Państwo, o matematyce w stosunkach międzynarodowych, o użyteczności matematyki w poznawaniu świata, świata dyplomacji, świata pokoju i wojen. Świata, który bardzo się komplikuje, świata, w którym na pierwszy plan wychodzi sztuczna inteligencja. No właśnie, czy grozi nam detronizacja królowej nauk, czy królowa będzie musiała abdykować? O tych kwestiach porozmawiam z moimi gośćmi. Bardzo się cieszę, drodzy Państwo, tu w lubelskim studio Radia Lublin goszczę naukowców z Lublina, z UMCS. Bardzo mi miło powitać pana profesora Mariusza Bieńka, Katedra Matematyki Stosowanej UMCS, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Instytut Matematyki. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Drodzy Państwo, i też nie mniejsza satysfakcja gościć w programie mojego drugiego gościa, a w zasadzie pierwszego mojego studenta, który się pojawił w programie GPS, pojawi się i będzie z nami aż do północy, pan magister Wojciech Stachyra, doktorant w Katedrze Bezpieczeństwa Międzynarodowego Instytutu Politologii i Dziennikarstwa, Instytut Politologii, a w zasadzie Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Instytut Stosunków Międzynarodowych. Ugryzłem się w język i skorygowałem, także UMCS. Bardzo miło. Dobry wieczór, Wojciech.
Dobry wieczór, witam Ciebie i witam Państwa.
Drodzy Państwo, dzisiaj przed nami niełatwe zadanie, bo po pierwsze, królowa jest tylko jedna, no ale w stosunkach międzynarodowych mamy prawie 200 państw, podmiotów prawa międzynarodowego, choć są wśród nich potęgi, niekoniecznie są one dobre w potęgowaniu. Dzisiaj, drodzy Państwo, przygotowaliśmy dla Państwa, oprócz tych czterech części tradycyjnie, także muzykę, będzie przeplatana muzyka filmowa, między innymi z filmu Piękny Umysł, Beautiful Mind, która opowiada historię Johna Nasha. O Nashu też będziemy dzisiaj mówić. Co więcej, spróbujemy znaleźć równowagę Nasha, ale o tym w późniejszej części naszego programu. No ale będzie też troszkę muzyki dosłownie, literalnie o cyfrach, o algorytmach i tak dalej. Ale po kolei. Drodzy Państwo, za chwilę rozpoczniemy rozmowę o matematyce jako królowej nauk. Skąd wzięło się to pojęcie? Dlaczego matematyka jest królową i co z tego dla nas wynika? Za chwilę też zapytam moich gości, czy matematyce grozi detronizacja w świecie zdominowanym przez sztuczną inteligencję. Chwilę po 22:30 popatrzymy na matematykę w przestrzeni. Popatrzymy na potęgi matematyczne. Kto zdobywa laury w dziedzinie matematyki? Czy rozdawane są matematyczne Noble? Jeśli tak, to kto tutaj święci triumfy? Porozmawiamy także o polskim wkładzie w rozwój matematyki światowej. Wreszcie, chwilę po 23:00 naszą uwagę skupi losowość, tak, drodzy Państwa, losowość, choć nie zdajemy sobie z tego sprawy, ma ona kapitalne znaczenie w naszym życiu, także w życiu narodów, państw i generalnie w świecie dyplomacji. Będzie także spory fragment dotyczący teorii gier, a po 23:30 zastanowimy się, czym są grafy. Czym są grafy, kto je wymyślił i jak możemy je z sukcesem stosować, modelując przestrzeń i szukając różnych innych zastosowań w rzeczywistości społecznej. Zapraszam zatem na GPS o matematyce w stosunkach międzynarodowych. Może Państwa wprowadzać w stan pewnego zaniepokojenia taki tytuł, ale spokojnie, postaramy się odhermetyzować matematykę, oswoić Państwa z przedmiotem, który niekoniecznie jest lubiany przez uczniów w szkole podstawowej, w liceach. I mówię to z pewną dozą żalu i smutku, ponieważ nie mam osobiście żadnych wątpliwości, choć z matematyką u mnie bywało różnie, zawsze była jednak ta trójka, że jest to kapitalna dziedzina wiedzy, bardzo ważna, by poruszać się we współczesnym świecie. Rozpocznijmy od pytania do pana profesora, który jest tutaj dzisiaj naszym bardzo mocnym zapleczem merytorycznym, jeśli idzie o matematykę, bo ani ja, ani Wojtek nie jesteśmy przedstawicielami nauk ścisłych. Czasem może chcielibyśmy, ale tak nie jest. Panie profesorze, pan profesor Mariusz Bieniek, skąd w ogóle to pojęcie królowa nauk, matematyka jako królowa nauk? Co jest tym berłem, co jest tą koroną, która jest w posiadaniu matematyki?
Ja myślę, że mogą być różne źródła takiego podejścia do matematyki i właśnie takiego powiedzenia, że matematyka jest królową nauk. Myślę, że pierwszym być może przyczynkiem do tego, że ludzie uznają matematykę za królową nauk, jest to, że uznają ją za naukę bardzo trudną. Natomiast moje powiedzenie, aczkolwiek nie jest to wymyślone przeze mnie, gdzieś się znalazłem w internecie, matematycy bardzo często lubią układać różne ciekawe powiedzonka na temat matematyki, więc znalazłem kiedyś w internecie takie powiedzenie, które mówi tak, że ludzie, którzy nie rozumieją, ludzie, którzy uważają, że matematyka jest trudna, nie rozumieją, jak skomplikowana jest rzeczywistość. Rzeczywistość jest trudna, matematyka w porównaniu z rzeczywistością jest prosta.
Czyli matematyka próbuje nazwać po imieniu świat i nazywa go po imieniu. I to, że komuś się wydaje, że matematyka, ale po co mi te działania, jest w głębokim błędzie, bo te działania, choć może się to wydawać bardzo zagmatwana historia, one odzwierciedlają rzeczywistość.
One próbują odzwierciedlać rzeczywistość i czasami się tak zdarza, że odzwierciedlają rzeczywistość, o ile model matematyczny, który stworzymy, przyjmie jakieś założenia, które pozwalają wykonać jakieś rachunki i z których być może coś o rzeczywistości wynika. Często się tak dzieje w fizyce, na przykład prawa fizyki są wyrażone w języku matematyki i bardzo często są sprawdzalne doświadczalnie, tak? Najgłębsze źródła matematyki to chyba są w próbie opisu rzeczywistości. Czy geometria, czy czasami algebra, czy czasami właśnie, najlepszy przykład, najbardziej analiza matematyczna, to znaczy rachunek pochodnych i całe to wszystko brało się inspiracją dla rozważań matematycznych, była próba opisu rzeczywistości. Natomiast ja bym jeszcze wrócił do tego, dlaczego matematyka jest królową nauk.
No bo jest, to też niezaprzeczalnie.
Jest, to znaczy ja bym powiedział, dlaczego tak naprawdę dla mnie, ja uważam, dlaczego to jest królowa nauk. Otóż matematyka jest nauką wzorcową. W jakim sensie? W matematyce zaczynamy od dwóch pojęć pierwotnych.
Co to będzie?
Jest to pojęcie zbioru i pojęcie, co to znaczy, że element należy do zbioru. Wszystkie inne pojęcia definiujemy przy pomocy tych dwóch pojęć pierwotnych. To znaczy, że w najgłębszym ujęciu wszelkie pojęcia matematyczne, liczby, przestrzenie, wektory, funkcje, to wszystko są odpowiednio zdefiniowane zbiory. na tych pojęciach wykonujemy operacje logiczne, to znaczy staramy się wykazywać twierdzenia, czyli zdania, jeżeli coś, to coś. Możemy przy tym używać tylko tych dwóch pojęć, możemy używać następnie reguł rozumowania logicznego. Możemy przy pomocy tych reguł tworzyć nowe pojęcia i pomiędzy tymi nowymi pojęciami tworzyć nowe twierdzenia. To jest taki gmach, w którym nakładają się na siebie kolejne cegiełki.
Który powstaje od wielu tysięcy lat.
I w związku z tym, co to znaczy twierdzenie prawdziwe? To znaczy takie, które ma poprawny matematyczny dowód. Twierdzenie prawdziwe jest to zatem zdanie, które jest prawdziwe niezależnie od tego, kiedy je wypowiemy, niezależnie od tego, gdzie je wypowiemy. Ono jest niezależne od tego, kto je wypowie i tak dalej, i tak dalej.
Panie profesorze, czy to oznacza, że w matematyce inaczej niż w innych naukach mamy wyraźnie zdefiniowaną prawdę?
Tak, prawda to znaczy, że... to jest tak, w matematyce przypisujemy zdaniom logicznym dwie wartości. Albo prawda, albo fałsz. I jeżeli ze zdań prawdziwych wnioskujemy kolejne zdanie prawdziwe, to znaczy, że twierdzenie jest prawdziwe. Tak? Tak do tego podchodzimy. Jest to trochę prawda w sensie formalnym, a nie w sensie idealistycznym.
Dokładnie.
To nie jest, jak kiedyś słyszałem taką definicję, co to jest prawda. Jest to zgodność słów z rzeczywistością. Nawet mi się podoba ta definicja, ale oczywiście jest to takie na poły filozoficzne zdanie, na czym się kompletnie nie znam.
Czyli prawdą w matematyce jest odpowiedni ciąg następstw tego, że coś się zgadza w ramach tego gmachu tworzonego relacji pomiędzy tymi bazowymi pojęciami, czyli zbiór należy, przynależy do. Odpowiednia ich konfiguracja, jeśli to się wszystko sprawdza w jedną, w drugą stronę, jest prawdą.
To jest prawda.
Okay.
I w związku z tym, w takim sensie, wszystkie twierdzenia matematyczne są prawdziwe bezwzględnie. Bez względu na to, kto je wypowiada, bez względu na czas i przestrzeń. Twierdzenie Pitagorasa, znane nam ze szkoły dotyczące trójkątów prostokątnych, tak samo obowiązuje na Ziemi i tak samo obowiązuje na Słońcu. Chociaż tam nie byliśmy.
Natomiast nie będziemy, bo z uwagi na temperaturę.
Raczej tak,
ale
dokładnie.
To wszystko przed
nami. Ale już na przykład, nawet tak twierdzenia uważane za tak pewne, jak prawa fizyczne, oczywiście przeprowadzamy szereg badań i nie chcę tu nikogo szokować, że teoria względności na Słońcu nie obowiązuje, ale my nie mamy takiej pewności, że grawitacja działa na Słońcu tak samo, jak działa na Ziemi. Bo tam nigdy nie byliśmy, tak? My wiemy, że na Księżycu to działa tak, jak się spodziewaliśmy.
No dobrze, skoro jesteśmy tutaj, to ja mam pewne pytanie. Czy jest coś takiego jak matematyka kosmiczna?
Kosmologiczna, tak.
Kosmologiczna.
Kosmologia jest to tak naprawdę dział fizyki teoretycznej, czyli tak naprawdę matematyki w najgłębszej postaci. I to bardzo dobrze, że pan o to zapytał, bo chciałem o tym powiedzieć w którymś momencie audycji, ale powiedział pan o tej technologii GPS. To tak trochę na marginesie. Ale to pokazuje siłę...
Musimy, bo to jest tytuł audycji. Musimy.
Bo GPS działa dzięki matematyce.
Proszę bardzo.
Dlaczego tak możemy twierdzić? Otóż GPS działa z tak dobrą dokładnością, jak działa, dzięki teorii względności Einsteina. Za chwileczkę powiem dlaczego. Teraz na czym polega teoria względności Einsteina? Ona mówi, jak działa grawitacja. Mówi, że grawitacja to jest zakrzywienie czasoprzestrzeni, ale tym się nie musimy przejmować. Natomiast jest to piękna historia rozwoju matematyki i przeplatania matematyki z fizyką. Mianowicie mniej więcej około roku 1850 jeden z najwybitniejszych matematyków, Bernhard Riemann, sformułował jako swój wykład habilitacyjny teorię matematyczną opisującą zakrzywienie czegokolwiek. No, najprostsze zakrzywienie, na przykład okrąg czy coś takiego.
Okay.
Tak? Ale może być również zakrzywienie powierzchni, tak jak na przykład nasze samochody są ładnie wymodelowane. Tak? Teoria Riemanna właśnie opisuje również, może opisywać taką krzywiznę.
Chce pan powiedzieć, panie profesorze, że Riemann w jakiś sposób dał podbudowę teoretyczną inżynierom z najlepszych stajni?
Nie. To znaczy być może...
Do modelowania te obłe kształty aut.
Dobra, bo myślałem, że pana pytanie będzie inne, ale tak, to prawda. Na pewno inżynierowie używają w jakimś stopniu tej teorii Riemanna. Być może w ogóle sobie z tego nie zdają sprawy, no bo to jest geometria różniczkowa i tak dalej, i tak dalej. Bardzo piękny dział zresztą matematyki. No dobra, no i dlaczego o tym mówię? Mianowicie Einstein mniej więcej 50 lat później chciał sformułować tą swoją teorię względności i już miał takie pojęcie, że miał taką ideę, powiedzmy, w głowie fizyczną, że grawitacja jest to zakrzywienie czasoprzestrzeni. Zakrzywienie, a więc chyba to może mieć coś wspólnego z teorią Riemanna. I okazało się, jakiś kolega podpowiedział Einsteinowi, słuchaj, zajrzyj do tej książki, jest taka, ten facet jest trochę nieznany, jakoś to się nie rozprzestrzeniło, nie tego. I Einstein później napisał w swoich pamiętnikach, że po dosłownie 5-10 stronach wiedział, że to jest dokładnie to. To jest aparat matematyczny, którego potrzebuje do sformułowania i udowodnienia swojej teorii. Tak? I dzięki temu na przykład udowodnił, rozważał te tak zwane paradoksy bliźniaków i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko eksperymenty myślowe, które Einstein wspomógł właśnie rozwiązaniami matematycznymi. No bo przecież my tam nie będziemy nigdzie, znaczy nie wiem, czy nie będziemy, ale na pewno do tej pory ani Einstein tam nie był, żeby mógł sprawdzić doświadczalnie swoją teorię. Natomiast na marginesie ta teoria względności została potwierdzona doświadczalnie. Pewne jej elementy, tak jak zgodnie z tą teorią, to tak działa.
Natomiast i GPS jest w dużej mierze systemem, który bazuje na teorii względności.
Czyli można powiedzieć,
że Einstein wynalazł w jakiś sposób, jest współwynalazcą GPS-u?
Można by tak powiedzieć,
no właśnie,
ale powiem, bo to dość prosto wytłumaczyć, dlaczego tak jest. Otóż chodzi o to, że sygnał z naszego nadajnika GPS-u, który wychodzi z telefonu czy z samochodu, który łączy się z GPS-em, łączy się z satelitą, musi pokonać dość długą drogę do satelity, a później do nas wrócić. W międzyczasie my pokonujemy pewną odległość, a ten promień w fali elektromagnetycznej, chyba to jest fala elektromagnetyczna, nie jestem pewien, ten promień musi uwzględnić poprawkę, która zgodnie z teorią względności, jak coś się porusza z prędkością bliską prędkości światła, to się zmienia czas i zmienia się przestrzeń. Gdyby tej poprawki nie uwzględnić, to GPS działałby z dokładnością 50 metrów, co też wcale nie byłby zły wynik. Ale wiemy wszyscy, że nasze GPS-y działają z dokładnością powiedzmy metra, dwóch czy pięciu i to już jest idealne do na przykład prowadzenia nas samochodem. Być może nie do działalności wojskowej na przykład,
ale tam są lepsze systemy. Prawdopodobnie są tam lepsi matematycy. Oczywiście trochę żartuję. Nieprawdopodobne jest to, że matematyka jest królową, biorąc pod uwagę próbę odwzorowania rzeczywistości, uproszczenie tej rzeczywistości, budowanie różnych modeli, które pozwalają nam na zrozumienie świata, i ta prawda, która w matematyce mamy jasną sytuację. Nie ma czegoś takiego jak fake w matematyce, prawda?
Nie.
Jest fałsz, prawda. Tak. Nie ma fake. Nie ma fake'u, nie ma półprawd. Nie ma grania, nie ma manipulowania, więc w jakiś sposób jest to czysta nauka. Gdzie nie ma fauli.
To znaczy, ktoś może próbować, na przykład, jeżeli dowód jakiegoś twierdzenia jest bardzo długi, bardzo zawikłany, ktoś mógłby tam przemycić jakąś lukę, to znaczy, co to znaczy luka w dowodzie? Brak uzasadnienia przejścia z jednego kroku do drugiego. Znaczy, to, że to nie jest tam napisane, to nie znaczy, że tego przejścia nie da się znaleźć. Ale być może ktoś mógłby. Nie znam, powiem szczerze, osobiście takich przypadków, że ktoś chciałby sprzedać twierdzenie jako prawdziwe, wiedząc, że jest fałszywe.
Rozumiem, jasne.
Natomiast oprócz zdań, które są prawdziwe i fałszywe, istnieją jeszcze takie zdania, które albo są prawdziwe, albo są fałszywe, ale my jeszcze nie umiemy tego stwierdzić. Bo żeby stwierdzić, że zdanie w matematyce jest prawdziwe, trzeba znaleźć dowód. Żeby stwierdzić, że jest nieprawdziwe, trzeba znaleźć przykład, który pokazuje, że ono nie jest prawdziwe.
Wystarczy jeden?
Wystarczy jeden, tak. Natomiast są takie zdania, jak na przykład słynna hipoteza również Riemanna, to ten sam Riemann, która opowiada o miejscach, o położeniu miejsc zerowych pewnej funkcji zmiennej zespolonej, która mówi, że te wszystkie zera powinny mieć część rzeczywistą, cokolwiek by to dla państwa znaczyło, ma mieć część rzeczywistą równo jedna druga. udało się znaleźć kilka takich miejsc zerowych, one spełniają faktycznie to, udało się znaleźć kilka przykładów spełniających to samemu Riemannowi. Później w dobie komputerów udało się znaleźć mnóstwo przykładów to spełniających, ale nie ma dowodu matematycznego. Natomiast nikomu nie udało się znaleźć przykładu, żeby to miejsce zerowe nie miało tej własności pożądanej. No, ale jesteśmy niestety w zawieszeniu. To jest problem, który ma 150 lat i nikt sobie nie potrafi z tym poradzić.
Drodzy Państwo, zatem matematyka zdaje się być cały czas nauką, która się rozwija, która nie udzieliła wszystkich odpowiedzi. Świat coraz bardziej się komplikuje. Matematyka ma coraz to nowe wyzwania. Za chwilę po przerwie oddam głos Wojtkowi Stachyrze i później wrócimy jeszcze do pana profesora. Pytanie o detronizację matematyki w dobie sztucznej inteligencji. Ciekaw jestem opinii moich gości, a tymczasem zapraszam Państwa na przerwę muzyczną. Ścieżka dźwiękowa z filmu Piękny Umysł, Beautiful Mind, o biografii, film biograficzny o Johnie Nashu, współautorze teorii gier.